Witam was serdecznie, drodzy bracia, drogie siostry. Nareszcie spełniło się moje marzenie. Przez tyle lat chciałem przyjechać tutaj, na ten teren. Miałem takiego drogiego przyjaciela z waszego zboru, brata Wisełkę, który zawsze, kiedy jechał do Czechosłowacji, do swoich krewnych, to zawsze był moim gościem, przebywał u mnie i zapraszał mnie. No czemu brat nie chce przyjechać? A ja takim fanatykiem trochę byłem, że uważałem, że lokalnym muszę być pastorem i nie mogę nigdzie wyjeżdżać. No ale teraz już od wielu lat jestem emerytowanym pastorem, także mam tą możliwość raz w miesiącu, nie chcę więcej razy, a tylko raz w miesiącu wyjeżdżać do różnych zborów w całej Polsce i tam usługujemy tak prosto, tak całkiem dla chwały naszego Pana. I to, co nam Bóg na serca kładzie, chcemy tym służyć. A służymy pieśniami, które wy znacie. Wy znacie znacznie więcej tych pieśni, takie piękne pieśni. Chciałbym je umieć się nauczyć też. Ale też dziękujemy Bogu, że Bóg też miłuje i nas. Ja wam przywożę najserdeczniejsze pozdrowienia z naszego zboru. Brat pastor Ryszard Wołkiewicz prosił, że jeżeli będziemy, gdziekolwiek będziemy, mamy zanosić najserdeczniejsze życzenia dla tych zborów. Także ja nie tylko to robię, ale też zapraszam. Chciałbym, żeby kiedyś wasz pastor też do nas przyjechał i serdecznie go zapraszam, żeby też kiedyś nam usłużył w naszym zborze. A i tak w ten sposób nasza więź się zawięzi. Jeśli nie była ona w przeszłości, to teraz niech będzie w przyszłości. Będziemy w kontakcie i będziemy służyć naszemu Panu na tyle, na ile nas stać jest. A każdy z nas jest takim kosztownym naczyniem, ulepionym z gliny. My jesteśmy z gliny. I Pan Bóg tchnął w nasze serca ducha swojego i staliśmy się istotą żywą. Aniołowie, kiedy patrzyli, jak Bóg stworzył człowieka, to z zachwytu zaczęli śpiewać, wysławiać Boga, bo człowiek jest ślicznie zbudowany. Popatrzcie, wszystko, co jest w nas, czy na zewnątrz, czy wewnątrz, jest cudowne. Nie ma żadnego prądu elektrycznego, żeby nas napędzał, ale odbieramy i przekazujemy to, co rzeczywiście jest dane człowiekowi, prawda? I dziękujemy Bogu naszemu, że Bóg nas tak cudownie stworzył. Na obraz i podobieństwo swoje stworzył nas Bóg. Z tym, że Bóg oczywiście nie ma ciała jak my, ale jest duchem i my go czcimy w duchu i w prawdzie. Ale nie chciałbym za długo zrobić wstępu. Chcielibyśmy śpiewać. Jesteśmy takim zespołem. Może brat Janusz umie w specjalny sposób. Ja tego nie umiem zrobić, ale on umie przedstawić nas, jakim to my jesteśmy zespołem. Ale ja tylko wyprzedzam, że jesteśmy zespołem. Nie sami śpiewamy. Śpiewamy wszystko razem z wszystkimi zborami. Chodziło mi jeszcze o jedną rzecz, którą bardzo zabiegałem przez ten cały czas, od kiedy usługujemy, żebyśmy powrócili troszkę z powrotem do pielgrzyma. Wam nie trzeba tego zachęcać, bo wy jesteście autorami tego pielgrzyma, tego śpiewinka pięknego. To są cudowne pieśni. Te wszystkie refreny są takie ładne. Mi się podobają one. Ale pieśni z pielgrzyma, to każda pieśń jest jakimś króciutkim kazaniem. I melodyjnie pięknie słyszałem wykonanie. Cudownie. Ja kiedyś też muzykowałem na skrzypcach razem z bratem Prowerem, którzy może starsi bracia pamiętają go. To był człowiek, który grał na skrzypcach. W Polsce chyba nie było takiego skrzypka jak on. On jak dotknął pieśń z pielgrzyma, to było cudo. To było cudo. Ja razem z nim grałem, tylko ja byłem tam 0-0 w stosunku do niego. Ale on... Kiedyś byliśmy na synodzie w Warszawie, a ja tam się gdzieś tam w tyle siedziałem. A była przerwa i ktoś powiedział, niech brat Prower zagra na skrzypeczkach swoich. No, co myślę, no fajno. Ale on stał, rozejrzał się, czy jest tu Ferduś? Moje imię jest Ferdynand. A on w skrócie powiedział, jest tu Ferduś? Ludzie, mi się owiane nogi zrobiły, ale zagraliśmy Ave Veron Mozarta, prawda, bardzo ładnie, także rzeczywiście kto chciał widzieć brata Provera, to był anioł, chodzący anioł w ludzkim ciele. Przebijał, z jego życia przebijała miłość i to taka miłość nieobłudna do wszystkich ludzi. On, mimo że miał wysokie wykształcenie i muzyczne i takie, władał kilkoma językami, to był prosty dla każdego człowieka, umiał do każdego podejść, każdego pocieszyć, każdemu pomóc. Wiele to ani nie wiemy, wiele on wszystkiego dobrego uczynił. Ale Bóg go zabrał do siebie, widocznie Pan Bóg potrzebował takiego skrzypka i zabrał go do siebie, prawda? No. Także my też chcemy teraz, może ja jeszcze, niech brat Janusz coś powie.
No jak tu?
Tu też słychać? No jesteśmy zespołem młodzieżowym, jak widać.
A ty nie masz?
Ja mam, ale dla ciebie.
No to nie żarty, w dzisiejszej dobie to wiele rzeczy jest tak zwanych spakowanych, w komputerach szczególnie. No i pastor ma tak spakowanych 4 23-latków. Ma 92 lata zaledwie. Ja mam 3 23-latków spakowanych, a w zasadzie między mną a pastorem jest tylko 2. On ma 92, ja 70. Także 2 tylko jest. Także jesteśmy prawie że rówieśnikami oczywiście jako dzieci Boże. To jest duża różnica, bo pastor ma chyba 80 lat jako dziecko Boże, tak?
No, 10 mniej więcej.
10 czy 12 lat miał, jak oddał swoje życie Jezusowi. My z żoną 31 lat idziemy za Panem. I tak jak pastor mówił, nie występujemy, tylko chcemy, żeby wszyscy z nami śpiewali. Dzisiaj jest troszkę inaczej, bo właśnie położyło to pastorowi i mnie na sercu, żeby pieśni pielgrzyma propagować, bo już tego nikt nie śpiewa. I my te pieśni śpiewamy, a wiemy, że wy wszystkie znacie, to takich refrenów, które chcieliśmy, żebyście z nami zaśpiewali. No i świadectwa powiemy i jeszcze dodam, że też wszyscy w chórze śpiewamy naszym. Bardzo pięknie, żeście dzisiaj śpiewali i to jest fajna rzecz, chór mieć z Boże. Dziękujemy Bogu, że i my tak możemy służyć. Ale też pastorowi na sercu Bóg położył, żeby jeździć po zborach teraz. Jak już nie ma obowiązku w swoim zborze i może, to jeździmy gdziekolwiek nas zaproszą. Do różnych denominacji i wszędzie no, ludzie jakoś ożywają, widząc, że pastor ma tyle lat, a jeszcze mu się chce coś robić. No często takie, że zbory tak no się cieszą, że są, że mają nabożeństwa i nic więcej, nie? A jak widzą pastora, to mówią, musimy się wziąć do roboty i za ewangelizację już planują i tak dalej. Także no wierzymy, że Bóg nas też w jakiś sposób używa i że i dzisiaj będziemy jakimś błogosławieństwem dla was. Bo my już jesteśmy przez was ubłogosławieni, bo już 2 dni tu jesteśmy i zwiedziliśmy zbór. W Wisłoczku, w Puławach, w ośrodku byliśmy waszym i to też jest dla nas błogosławieństwo przebywać z wami.
W więzieniu.
Tak, i w więzieniu byliśmy wczoraj. Cieszymy się, że Bóg nas używa i co jeszcze chcę dodać, że my tak ze wzruszeniem tu jesteśmy, bo 18 lat temu byliśmy tutaj razem z bratem Henkiem, który na akordeonie grał. No niestety brat Henryk odszedł w tamtym roku i cieszymy się, że znów możemy wśród was być. Dziękuję.
No. Śpiewajcie z nami razem, bo wy wszystkie pieśni znacie, także my nie mamy, mamy stare refreny i pielgrzyma i to dla nas wystarczy, także niech Bóg was błogosławi też razem z nami.
Oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć. Niech nasze serca wielbią Go. Stworzył niebiosa, On utwierdził ziemi tron. Jego chwała na całej ziemi objawiona jest. To jest nasz Bóg, nasz jedyny Pan. Oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć. Niech nasze serca ziemi tron. Jego chwała całe niebo wypełnia wciąż. Jego wielkość na całej ziemi objawiona jest. To jest nasz Bóg, nasz jedyny.
Zawiedzie mnie Pan.
To na pewno jest znane. Ta chyba nie była tak bardzo znana, tak? No, ale następna pieśń, ja też ją nie za bardzo dobrze pamiętam, ale teraz jest pieśń, która mówi: wiem, że nie zawiedzie mnie Pan, jeśli Jemu ufać chcę.
Wiem, nie zawiedzie mnie Pan, Jemu ufać chcę. Wiem, nie zawiedzie mnie Pan, zawsze wesprze mnie. Chociaż grozi burza i grom, wicher zrywa się, ja Bogu ufność swą mam, nie zawiedzie. On przyjaciel mój, wierny aż po skąd, zawieść może świat, ale nigdy on. Chociaż grozi burza i grom, wicher zrywa się, ja Bogu Państwo ma, nie zawiedzie mnie. Wiem, nie zawiedzie mnie Pan, Jemu ufać chcę. Wiem, nie zawiedzie mnie Pan, zawsze wesprze mnie. Chociaż grozi burza i grom, wicher zrywa się, ja Bogu ufność swą mam, nie zawiedzie mnie. On przyjaciel mój, wierny aż po wschód, zawieść może świat, ale nigdy on. I grom, wicher zrywa się, ja Bogu ufność swą mam, nie zawiedzie mnie. On przyjaciel mój, wierny aż po wschód, zawieść może świat, ale nigdy on. Chociaż grozi burza i grom, wicher zrywa się, ja Bogu ufność swą mam, nie zawiedzie mnie.
teraz pieśń z pielgrzyma. Kto w tym burzliwym życiu nam może pomóc dać? Piękne pytanie. Tylko Pan Jezus Chrystus, który jest naszym Zbawicielem. Tyle miliardów ludzi jest na świecie. Nie znają Pana jeszcze. Chociaż Jego Ewangelia od 2000 lat jest zgłoszona, ale On właśnie jest z nami. I w tym burzliwym życiu mogliśmy Go poznać i wierzymy, że tak jak Arkę Noego, On uchronił ją przed wszystkimi, tak i nas Pan uchroni przed Jego przyjściem. I my oczekujemy Go. Oczekujemy Go z tęsknotą największą i wierzymy, że już żyjemy w takim krótkim czasie, że On niedługo przyjdzie i zabierze Ciebie i mnie, ale zachowajmy naszą wierność, naszą ufność, nasz zapał. Poświęćmy nasze zdrowie, nasze młode zdrowie i wy, młodzi ludzie, kochani, zechciejcie pamiętać, że Pan Jezus Chrystus niedługo przyjdzie, a zapłata Jego będzie wielka, bardzo wielka. Dlatego śpiewajcie z nami. Kto w tym burzliwym życiu?
Kto w tym burzliwym życiu nam może pokój dać? Ożywczą wodę życia spragnione usta plać. Zbawiciel nasz Pan, Zbawiciel Zbawiciel nasz Pan, wybawić tylko może On. Troskami jam zgnębiony, wokoło żyta bród. A kto mnie poprowadzi wśród krętych życia dróg? Zbawiciel nasz Pan, Zbawiciel nasz Pan, Zbawiciel nasz Pan, wybawić tylko może On. Grzech dręczy moją duszę, szatana lękam się, któż zdoła mnie obronić, od zguby zbawić mnie. Zbawiciel nasz Pan, Zbawiciel nasz Pan, Zbawiciel nasz Pan, wybawić tylko może On. Zbawiciel nasz Pan, Zbawiciel nasz Pan, Zbawiciel nasz Pan, wybawić tylko może On.
A teraz posłuchajmy kilka świadectw, ponieważ tu dzisiaj jesteśmy już ostatni dzień. Wszyscy chcą świadectwo, no i co ja tu zrobię, a kiedy ja będę głosił słowo później? Ale posłuchajmy, może najpierw moja pani powie wam świadectwo, potem brat. Janusz, a potem siostra Małgorzata dołączy.
A potem brat.
No, być może.
Witam serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Tak się bardzo cieszę, że tyle słyszałam o tej wspólnocie, o Woli Piotrowej, o Wisłoczku, o Puławach. Nigdy nie byłam. Dziękuję bratu, pastorowi, żonie też, że przyjęli nas. Pokazali.
Po królewsku.
Ja jeszcze nigdy nie byłam w tych okolicach. Pokazali nam Krosno, tą Sanok. I wszystkie piękne okolice, co Bóg stworzył. Naprawdę jest przepięknie tutaj. I słyszałam historię, jak po raz pierwszy bracia prześladowani, którzy tutaj osiedlili się i ze drżeniem stoję tu, bo wiem, że tu Ewangelia przyszła w prostocie i w Duchu Świętym, gdzie chwalicie właśnie Boga i widzę to. Ja dziękuję Bogu, że przez tyle właśnie lat, wieków, Kościół żyje i cieszę się, że młodzi ludzie chwalą Boga też w prostych pieśniach. Bo ja wam powiem, dużo jeździmy, te pieśni, które dzisiaj są, nie pociągają serca. Ja szukałam Boga, powiem wam, i mówię, gdzie go znaleźć? Takie pytanie sobie zadawałam. Po co ja żyję? Dokąd zmierzam? Gdzie jest Bóg? A co po śmierci? Czy jeżeli tylko tutaj na tej ziemi mamy żyć, to jest, nie ma sensu. Także byłam w 80 roku w Watykanie. Myślałam, że tam go znajdę, ponieważ tam mam siostrę, która właśnie w 69 roku wyjechała. Zaprosiła mnie i mówię, o Panie Boże, na pewno tam znajdę Boga. No i okazuje się, że w tym czasie Jan Paweł II był na wyjeździe. I moja siostra mówi, o, nie będziesz miała możliwości jego widzieć. Ja byłam taka smutna, ja mówię, przyjadę do kraju, każdy się będzie pytał, czy byłam w Watykanie, papieża widziałam, a jak go nie widziałam, to tak jakbym nie była. Także, ale w końcu mówili, że przyjedzie. I poszłam tam z takim nastawieniem, że znajdę Jezusa Chrystusa, ale byłam zaskoczona niemile, bo tylko Bóg papież pobłogosławił, pozdrowił nas. No i to na tym się skończyło. Przyjechałam do domu, dalej go szukałam. I minęło kilka lat i spotkałam ludzi takich jak wy. I do mnie mówią, Irena, ty się musisz na nowo narodzić. Ja nie wiedziałam, jak to trzeba się na nowo narodzić. Ja nie znałam Pisma Świętego, nic. Tylko tyle, co mnie mama wychowała tam, tak jak w każdej rodzinie katolickiej, święta i poza tym tyle. Ja mówię, ale jak to trzeba się na nowo narodzić? Nie wiedziałam. Zaprosili mnie do zboru po raz pierwszy do Krakowa. Widziałam tam ludzi, jak uwielbiają Boga. Ja mówię, Boże, ja muszę coś swoim życiem zrobić. I przyjechałam do Katowic. Powiedzieli mi, że gdzieś tam jest na ulicy Gliwickiej, w Katowicach. Mówię, pojadę tramwajem, wysiądę koło dworca i pójdę, będę szukać tego zboru. I to była niedziela. I ja pytam się już jednej pani, proszę panią, gdzie jest taki i taki zbór? Ona mówi, już niedaleko. Już było po 10, chyba 5, 10. Ja wchodzę, ja zobaczyłam tam 400 ludzi, jak wielbią Boga. Boże, ja mówię, ja muszę wyjść stąd z Tobą. I nie znałam tego Pana. I tak w kącie stałam gdzieś, wystraszona. I jest wyzwanie. Czy ktoś by chciał dzisiaj przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca? Ja tak bardzo chciałam, ale ja nie wiedziałam, jak to się robi. I sobie mówię, jeżeli Pan Jezus jest tutaj, to ja go chcę przyjąć, ale mówię, jak mnie nie widzi, to mówię, niech się robi, co chce. Wyszłam na środek i mówię, ja chcę się na nowo narodzić, idź drogą Jezusa Chrystusa. I taka jasność do mojego serca weszła, taka wąska droga. Ja wiedziałam, że ja się na nowo narodziłam. I w sumie ja poza tym nic nie wiedziałam, tylko wiedziałam, że jestem z Panem Jezusem Chrystusem, że go spotkałam. I przyszłam do domu, dali mi Słowo Boże, mówię, jak to się czyta, ja nie wiem jak. I otworzyłam akurat słowo, gdzie Nikodem przyszedł w nocy do Jezusa i pyta się, jak się ma na nowo narodzić, będąc starcem. I ja mówię, to musi być prawda, bo ja miałam to samo pytanie, ale troszeczkę się obawiałam z tego powodu, że to były te stan wojenny i mury te z Berlina runęły, różne grupy przyjeżdżały, bałam się, czy to nie jakieś sekty są. Ale w każdym bądź razie mnie Słowo Boże bardzo dotykało. Przez kilka lat pracowałam w takim domu kultury na Śląsku, gdzie odbywały się wielkie imprezy jeszcze za czasów Gierka. I organizowaliśmy festyny, no, jak to w kulturze. I w końcu siedzieli koło mnie, usługiwaliśmy tam im sekretarzom, koło mnie siedział pierwszy sekretarz też. I tak rozmawiamy i on mówi, wiesz, ja czytam Marksa, Engelsa i Pismo Święte. A ja mówię, słuchaj, no a co to jest te Pismo Święte? Przynieś mi, bo ja jestem zainteresowana tym. I w końcu nie przyniósł, bo samobójstwo popełnił. Ale później, jak się nawróciłam, to wszędzie widziałam Pismo Święte. Tak było wszystko zakryte. Jak poznałam Boga, jak widziałam w zborze w Katowicach, jak ludzie wielbią Boga, ja mówię, ja już do tego kościoła, którego chodzę, nie chcę do katolickiego. Mówię, idę się wypisać stamtąd, co ja tam będę robić już. Poszłam i taki jeden młody brat mówi, Irena, ja pójdę z tobą. Ja mówię, no to chodź. Jego babcia była w Świadkach 30 lat i się nawróciła. On znał Słowo Boże lepiej ode mnie. I ksiądz mówi, słucham, po co państwo przyszliście? Ja mówię, proszę mnie wypisać z tego kościoła. Myśleli, gdzieś się wyprowadzam. Ja mówię, nie wyprowadzam się, ja znalazłam Boga. A gdzie go pani znalazła? A ja mówię, a na Gliwickiej jest taka wspólnota i tam się na nowo narodziłam, poznałam Jezusa Chrystusa. I on mówi, jeżeli pani ma Boga, Jezusa Chrystusa, to proszę wejść na tą wieżę i skoczyć i zobaczymy, czy uratuje Jezus Chrystus panią. A Jacek mówi, a ksiądz kusi tą panią jak szatan Chrystusa. I w sumie on do niego mówi, ja przepraszam, że tak, ale będę mówić tak, on mówi, a ty gówniarzu, bądź cicho. Bo ja jestem po teologii, ja wiem lepiej, co mówię. Ja widziałam, że jest taka sytuacja niekorzystna i wyszłam. W każdym razie to były takie początki moje, gdzie szłam za Jezusem Chrystusem. Także nie będę opowiadała więcej przeżyć, które, bo 30 lat temu się na nowo narodziłam i myślę, że Pan Bóg odpowiada na twoje i moje pytanie, gdy go szukamy. I on się objawił mi. Dziękuję Bogu za to. Także dziękuję Bogu za to, że też byłam przez kilka lat wdową. Brat Karel też owdowiał 7 lat temu. I ja opiekowałam się od kilku lat mamą chorą. I właściwie z domu nigdzie nie mogłam wyjść. Musiałam się opiekować. I wtedy ona odeszła też do Pana. Ja sobie pomyślałam, teraz troszkę odpocznę, pojeżdżę i zwiedzę troszkę świata, bo właściwie przez wszystkie moje lata nie miałam czasu. I brat Karel mówi, Irena, czy byś chciała być moją żoną? Mając 88 lat wtedy, no się tak zastanawiałam, modliłam się, mówię, no zgadzam się. Także dziękuję Bogu, że przez te wszystkie lata, jesteśmy 6 lat, zwiedziliśmy to, co Bóg, co chciałam, Pan Jezus mi wynagradza. Jeździmy po zborach, byliśmy w Izraelu, byłam w Anglii przez te wszystkie lata, jeździmy po Polsce, także dziękuję Bogu, że Pan Jezus zaopatruje też i nasze takie marzenia. To może tyle.
No tyle, bo...
A, za długo?
Nie starczy nam czasu.
Aha, to przepraszam.
A teraz...
To dziękuję bardzo.
My już sobie pójdziemy, a damy miejsce bratu Januszowi.
Janusz, krótko, żeby...
Ja to. Też krótko. Brat miał... No ja krótko, to zostanę. Brat Janusz potrafi długo świadectwo mówić. I to jest ciekawe, to on mówi, prawda? No ale jak będzie krótko mówił, to dobrze.
Dobrze jest?
Nie.
Tak, średnio sobie, nie
tam
musisz.
Trochę schowany ten
książek. Możesz tutaj mówić.
A. No ja tu już mówiłem kiedyś świadectwo, ale na pewno wiele z was tego nie zna. I ja kiedyś, jak się nawróciłem, to jeździłem, dostałem się do zboru, do grupy uwielbiającej, bo między innymi zawodami mam też szkołę muzyczną na kontrabasie i w szkole muzycznej każdy się uczy oprócz tego na fortepianie, bo to jest taki obowiązkowy instrument. Także znałem na tyle, umiałem grać, że się nadawałem do zespołu, bo potrzebowali właśnie klawiszowca. I też jeździliśmy po różnych ewangelizacjach. Ja się tam zawsze było, że jak mieliśmy tam kilka zborów do objechania, to zawsze ktoś z członków zespołu mówił świadectwo. Ja zawsze się tak bałem, mówię, czemu tam oni już długo są wierzący, niech oni mówią, nie? A ja się bałem, no bo jak tyle ludzi, ale składałem to świadectwo i pamiętam pierwszy raz, jak pastor mówi, tylko nie dłużej niż 10-15 minut. Ja mówię, Panie Boże, czy ja za minutę już nie będę miał co mówić. Nie wiedziałem, co mówić, ale później jakby powiedziałem pierwsze słowa, to już jakoś szło i później mówi, za długo gadasz. Oj. Dlatego się teraz pilnuję. Moje życie w wieku 41 lat było w ruinie, bo jako muzyk też grałem na zabawach, weselach, a pracowałem na kopalni. Bo tam poszedłem, żeby dostać mieszkanie, bo ożeniłem się, dziecko przyszło i to mieszkanie, które mieliśmy za małe było i przez kolegę ze szkoły muzycznej, który tam zespół na kopalni prowadził, taki estradowy, mówi, potrzebujemy tam na kontrabasie kogoś, i bo ja tą klasę skończyłem i mówi, masz szansę, bo to jest nowa kopalnia, dopiero co powstała, szukają pracowników i mówi, możesz za rok mieszkanie już mieć. Tylko warunek, że trzeba iść na dół pracować. No i się zgodziłem i poszedłem i pracowałem jako ślusarz tam na dole. Później jako elektryk mnie przyuczyli, umiałem trakcję naprawiać, elektrowozy te, co jeżdżą. I mieszkanie po roku już mieliśmy. No i tam się zaczęło już takie moje większa społeczność z alkoholem. Bo tak to pijałem tylko na tych weselach, na zabawach, a tak w tygodniu to jak czasem. Ale tam to już był taki zwyczaj, że po szychcie to jeszcze nie do domu, tylko na jednego. No i ten jeden to tam się przekształcał wiele. Już butelki się przekształcało to wszystko, także po 15 latach pracy na kopalni już byłem alkoholikiem. Piłem na okrągło. W pracy też można było na kopalni kupić alkohol. Także o różnych porach wracałem, nieraz nie wracałem. Wiele wypłat nie doniosłem do domu. Jak była wypłata, to dopiero się piło. Także no ja myślałem, że kilka, żona mówi, że kilkanaście tego było, tych wypłat. Także no źle się działo. Jak miałem 41 lat, to mówię źle. Próbowałem na różne sposoby, żona ściągała rodzinę, żeby mnie napomnieli, żebym już przestał pić. No ale ja miałem wtedy takie motto, że jakbym nie mógł wypić i zapalić, to lepiej się dać żywcem zakopać, no bo co to za życie. Niby radość była, ale na drugi dzień to już nie było wesoło zawsze po piciu. Także nie pomagały te napomnienia rodziny. Ja obiecywałem, że się poprawię, ale to 3-4 dni byłem trzeźwy, a później wszystko nadganiałem. I no, mimo tych wielu prób się nic nie udało zmienić. I ja zacząłem tak myśleć, że najlepiej jak ja skończę ze sobą, wtedy w domu nie będzie alkoholu, żona dzieci wychowa i jakoś to dojdą do właściwego poziomu ta rodzina, no bo tam stale alkohol był. Albo myśmy gdzieś chodzili, albo do nas ktoś przychodził. Stale jakieś imprezy. I mówię, no to będzie najlepsze rozwiązanie. I tak chodziłem z tą myślą chyba z miesiąc. I po miesiącu ta myśl zaczęła zanikać, a przychodziła inna. Że to, co się dzieje w moim życiu, w mojej rodzinie, jest spowodowane tym, że nie ma Boga w naszej rodzinie. Nie ma Boga w moim życiu. I nie umiałem sobie tego wyjaśnić. No jak nie ma Boga? Przecież ja wierzący jestem. Mówię, byłem ochrzczony, byłem bierzmowany, do komunii byłem. Wszystko to, co Kościół kazał, to ja miałem, nie? To ślub kościelny nawet. To jak ja nie jestem, jak nie ma Boga w moim życiu? No, ale co prawda do Kościoła nie chodziłem, bo to mnie nie interesowało. Jak mój syn, który się jeszcze nie nawrócił do tej pory, mówi, tato, mnie to nie rajcuje, no. Ja też tak mnie nie rajcowało. Bywałem tylko na ślubach jakichś tam, na pogrzebach. Ale tak, to mnie, ani Bóg mnie nie interesował. Ja wiedziałem, że ja z Bogiem to po śmierci się będę widział. On tam jest w niebie, a teraz to ja muszę żyć. No i to życie tak ładnie wyglądało. Wydawało mi się, że jestem wolny, bo mogę wypić, mogę zapalić, mogę różne rzeczy robić. To właśnie ma sens taki, że naród, który chodzi w ciemności, jak mówili pasterze, nie? Ujrzał światłość wielką. Tak i ja byłem w ciemności. Wydawało mi się, że żyję, a byłem martwy. I tak ta myśl o tym, że Boga nie ma, jakoś mnie cały czas prześladowała. Już minęło to, ta decyzja o samobójstwie, tylko jak ten Bóg ma być. I pewnego dnia, właśnie to była Wielkanoc, w 1985 roku, to pamiętam, nagle ja mówię do żony w święto, idziemy do kościoła, ubieraj dzieci, idziemy do kościoła. Zdziwienie było wielkie, no bo nie chodziłem do kościoła. Żona tak, to chodziła. I nie wiedziała, co jest, no ale poszliśmy. Ja sam nie wiem, dlaczego tak powiedziałem. Ale jak żeśmy poszli do tego kościoła, to oni siedli w ławce, a ja gdzieś do kąta i tam całe nabożeństwo do Boga wołałem, żeby mnie nauczył pić z kulturą. Czyli jeden kieliszeczek, dwa, góra i to tylko przy jakichś okazjach, nie codziennie. Bo ja uważałem, że jak to Bóg zrobi, to wtedy wszystko się ułoży. Bo widziałem, że alkohol jest tą przyczyną całego nieszczęścia w naszym domu i w moim życiu. No i nic. Wyszliśmy z nabożeństwa, miałem barek zaopatrzony i święta żeśmy jak zwykle popijali sobie. No bo ja też myślałem, że jak się modliłem, to będzie tam szło i kiedyś może coś Bóg zmieni. Taka była moja wiara wtedy. I po dwóch miesiącach był pierwszy sygnał, że ja kiedyś tam zostałem z flaszeczką, towarzystwo się rozeszło i ja tak myślę, przecież taki dobry człowiek jestem, bo byłem życzliwy, zawsze kawały lubiłem opowiadać, grałem na gitarze, na grillach, na pieśni różne i no wszyscy lubili ze mną być, bo wesoło było. I mówię, a ja tyle rzeczy złych robię, bo jak człowiek popił, to różne rzeczy robił, nieciekawe, których się wstydzi później, jak wyczeźwieje. No a i mówię tak, ja tyle rzeczy robię, a mógłbym jakoś inaczej żyć. Żeby się tak dało od nowa coś zacząć. No ale jak ja mam 41 lat, mówię tak, żeby tak się dało do tych młodych lat wrócić, gdzie jeszcze wszystko było w porządku. Nadzieja na dobre życie. Ale się nie da, no przecież ja tyle lat mam. Ale już wtedy Duch Święty odpowiadał na te moje modlitwy w Wielkanocy i pokazywał mi. Najpierw ja sam główkowałem, że ja się teraz poprawię, że będę właśnie się trzymał tej ilości jednego, dwóch kieliszków na imprezach, że zacznę dobre uczynki robić, że wtedy Pan Bóg będzie za każdy dobry uczynek mi tam skreślał jakiś grzech. Ale znów Duch Święty dał takie refleksje, jak spojrzałem na swoje życie do tyłu, mówię, nie mam szans. To były tysiące tych grzechów, to mówię, ja nie zdążę tych uczynków tyle zrobić dobrych. I wtedy zrozumiałem, że nie jestem alkoholikiem, tylko jestem grzesznikiem. Że tak wiele grzechów popełniłem i rodziców zasmucałem często swoim życiem. I nawet przeprosić ich nie mogłem, bo już nie żyli. I wtedy zawołałem do Boga, Boże, przebacz mi to wszystko, co było. Zmień całe moje życie. Ja Ci oddaję, bo Ty jesteś mądrzejszy. Ja jestem głupi, bo moją mądrością do niczego nie doszedłem. Mówię, Ty Boże, wiesz najlepiej. Ja teraz chcę Tobie zaufać i teraz chcę żyć z Tobą. I będę Ci służył do końca życia. Tak było w moim sercu. I wiecie co, że ja myślałem, że no miałem takie wtedy postanowienie w tej modlitwie, że ja pójdę do klasztoru. No bo ja tylko znałem taki sposób służenia Bogu, bo na księdza już za stary jestem, ale słyszałem, że do klasztoru może w każdym wieku człowiek iść. Tam jakąś kasę zapłaci, żeby się tam zapisać do tego. I I będę się modlił o moją rodzinę, żeby im się dobrze działo. I z takim postanowieniem powiedziałem Bogu, że będę mu służył. I wiecie, co długo nie trwało? 2-3 sekundy, jak przyszło przebaczenie. Zostałem oczyszczony. Nie wiem, jak Bóg to zrobił, ale się poczułem lekki, czysty w środku. Moja dusza została oczyszczona i za chwilę przyszła, jakby mnie ktoś oblał miłością taką. I wtedy ja zobaczyłem, poczułem, że to jest Bóg. Że to Bóg się mnie dotknął, że to Bóg mi przebaczył. Ja tak jak Irena, nie znałem Słowa Bożego, nawet mi nikt Ewangelii nie mówił. Nikt. Bóg tylko to sprawił. I ja poszedłem z tego, bo to w lesie było, na imprezę, bo mieliśmy, wiem, że to piątek był, grillowanie takie z tańcami, domek żeśmy z kopalni wypożyczyli na to. I tam wszystkim zacząłem mówić, że ja z Bogiem rozmawiałem, że Bóg mnie kocha, że przebaczył moje grzechy, że powinniśmy Boga do swojego życia zaprosić. Wszystkim tłumaczyłem, oni mi przytakiwali i polewali. A do żony mówią, on nie może już pić. Nikt mi nie uwierzył. I padłem tam oczywiście. I na drugi dzień znów piłem. Ja już zapomniałem o wszystkim na drugi dzień. Ciekawa rzecz, nie? Tak wielkie przeżycie ja zapomniałem. I tu wyprzedzę troszkę, że jak się nawróciłem, wszystko mi Pan Bóg przypomniał. Ja mówię, to dlaczego ja to zapomniałem? A Bóg mówi, żebyś wiedział, że ja poważnie wziąłem Twoje słowa. I nawet gdy Ty zapomniałeś, ja nie zapomniałem. I ja jeszcze 2 miesiące piłem, ale Bóg znów zrobił następny krok i przez kolegę z kopalni, z zespołu, który się wcześniej nawrócił, oczywiście ja nie wnikałem w co on wierzy, gdzie, do jakiego, ale no, wiedziałem, że jest jakiś tam, nie wiedziałem, nie, ja nie mówiłem sekta, ale w jakimś tam kościele innym. No i ceniłem, bo mówię, oni przynajmniej to tego, co sobie ustalą, to oni trzymają się, a my w kościele naszym to ksiądz mówi tak, a my robimy inaczej. Nie? Nikt się tym nie przejmował. I on mnie zapraszał na kawę często. No ale ja mu obiecywałem, że pójdę, ale tak, żeby na odczepne, nie? Nie miałem zamiaru, bo mówię, będzie mnie tam do czego namawiał. Ale po tym właśnie okresie 2 miesięcy, jak jeszcze tego mojego picia, po tym nawróceniu, na, można powiedzieć, w nietrzeźwym stanie, on mnie zaprosił znów do swojego domu i ja wtedy poszedłem do niego. Puścił mi kasetę z nabożeństwa, piękna muzyka. Tak jak Irena mówiła, mówię, o, to coś innego. Bo kiedyś w kościele była smutna ta muzyka, organista tam piłował jakieś takie pieśni, co tylko stare babcie znały, a większość nie. Także mówię, to całkiem inaczej. I mówi, wiesz, co będzie koncert, taki zespół z Kanady przyjechał, brat Kakoszkę, Otto. I tam będzie koncert takich właśnie pieśni. Czy byś chciał? No, mówię, to pójdę. I to jakoś sobotę było, to ja już nie piłem ten dzień. Ostatniego papierosa 3 godziny przed tym, żeby tam nikomu nie chuchać. I poszedłem. I faktycznie piękne pieśni. Nie rozumiałem, bo to po angielsku, ale te pieśni mnie już dotykały. Już moje serce się rozlewało. Za ręce się trzymali. Ręce podnosili do góry. To było, jakbym to w kościele katolickim zrobił, to by mnie wyprowadzili zaraz, że mi się pomieszało w głowie. Nie? I mówię, no to mi się podoba. To jest chrześcijaństwo. No i później ten Otto Kakoszkę zaczął kazanie mówić i zaczął opowiadać o życiu ludzkim, jak to ludzie żyją, do czego dochodzą, jak im się coś wali, jak to rozwiązują. I to tak jakby wszystko o mnie. I mówi, nic im z tego nie wychodzi, bo nie ma Boga w ich życiu. I mówi, dzisiaj, jeżeli kto chce wyjść stąd innym człowiekiem, niech tu przyjdzie, będziemy się modlić. Niech zaprosi Jezusa do swojego serca. I ja to zrobiłem, bo chciałem. Już tak chciałem jakiejś zmiany i wtedy na trzeźwo oddałem życie Panu Jezusowi, zaprosiłem Go i wiecie co, jak tam później sobie przypomniałem te historię w lesie, pierwsze moje takie nawrócenie, że już nie odczułem żadnego oczyszczenia, żadnej miłości, tylko jakiś spokój. Nie wiedziałem, co się stało, ja taki spokojny się zrobiłem. Ręce mi się nie trzęsły, bo to zawsze, jak trzeźwiałem, to człowiek rozczęsiony, wystraszony, a tu jakiś spokój. I w poniedziałek idę do pracy, zbiórka rano, po 20, żeby coś kupić, jak myśmy to mówili, na rozwój umysłu, żeby z tego kaca dojść do siebie. A ja dałem, ale mówię, nie, ja nie piję. Wszyscy mówią, co ty nie pijesz? Jak ja przeważnie byłem ten, co pierwszy mówię, 20 mam. I to już było hasło do zbiórki. A tu ja nie piję. Nie chciało mi się pić. Ja nie wiedziałem, co się stało. Ale drugi dzień, trzeci, ja odmawiam dalej. A tam się piło codziennie. Ja pracowałem dalej z tymi chłopakami, z którymi piłem. Moi sztygarzy pili, mój kierownik pił, wszyscy żeśmy pili. A ja nie. I po kilku dniach się zorientowałem, że to jest początek tego, co ja zrobiłem na tej ewangelizacji, że oddałem swoje życie Bogu. Że Bóg taki cud sprawił. I później po miesiącu, dwóch, o, to ja już fajnie, to już fajnie Bóg działa. I w międzyczasie mówię do tego brata, który mnie na ten koncert zaprowadził, wiesz co, ja nic nie wiem o tym Jezusie. Gdzie ja się to dowiem? I dał mi taką gedeonitkę, Nowy Testament. Mówi, tu się wszystkiego dowiesz o Jezusie, jak masz żyć, o miłości Bożej. I wiecie, co mnie to tak wciągnęło, że jeden raz przeczytałem następny. I tak Bóg zaczął dokonywać zmian we mnie. Ja się zmieniłem całkowicie, przestałem kląć. To Bóg jakoś odebrał. Ja później tylko sobie nie dałem tego wydrzeć już, nie? Pilnowałem się. I do zboru zacząłem chodzić na nabożeństwa. I mówię, ja chcę być w tym kościele. I złożyłem wniosek o chrzest. Ale tam był zawsze to przynajmniej 3 miesiące. Musiał ktoś o mnie zaświadczyć, że ja już jestem dzieckiem Bożym. I ten brat zaświadczył, bo ja chodziłem na grupy domowe. Biblię jak czytałem, to ja miałem taką kartkę i tam wersety zapisywałem, których nie rozumiałem. A chciałem wiedzieć, że jak go dorwałem, to godzinę nieraz siedział i mi tłumaczył wszystko. Też część nie zrozumiałem, bo byłem za młody, jak się to mówi, za młoda. Moja wiara była, także tak jak i w szkole, nie? Jakby dziecko z pierwszej klasy do piątej na przykład od razu dać, to też nie zrozumie. I tak Bóg mnie wychowywał. Ochrzczony zostałem, do zespołu przyjęty i tak się cieszyłem. Nareszcie ten talent, jaki mógł dać, Bóg mi dał, ja Jemu oddaję. I myślałem, że będę do końca życia grał w zespole uwielbiającym. Jeździliśmy na ewangelizacje różne i w zborze, i no, gdzie się dało. Nawet z bratem Chydzikiem różne takie dłuższe ewangelizacje, żeśmy jeździli. I się cieszyłem, no mówię, nareszcie robię to, co potrafię. Ale po 4 latach przyszedł pastor i mówi, wiesz co, tyś pił wódkę, może byście taki klub poprowadzili, dam wam lokalik tutaj. I czy się zgadzacie? No pewnie, że tak. Myśmy chcieli jak najwięcej dla Boga robić. Cokolwiek się w zborze działo, my chcemy, nie? Także zaczęliśmy to i Bóg to pobłogosławił. Dzisiaj jest już 27 lat, jak ten klub istnieje. Jest siostra Irena, też współpracuje od wielu lat tam z tym klubem. I 7 nas już pracowników. I przychodzi na spotkania 30 do 35 osób. Na każde spotkanie co tydzień. I oni też przyprowadzają. Najwięcej jest bezdomnych. Ale też zaczynają się modlić, zaczynają tego Boga pragnąć. I ci, co się już zdecydowali, ich życie się zmienia. Dostają pracę, później sobie jakiś pokoik wynajmują. Niektórzy wracają do swoich żon, które ich wyrzuciły. Także widzimy, co Bóg robi na naszych oczach. My tylko mówimy to, co Bóg nam zrobił. Świadectwo składamy i mówimy, jak człowiek może być zbawiony. Także również po jakichś 5 latach żeśmy kapelę uliczną stworzyli. Brat Heniek na akordeonie, ja na kontrabasie, dwóch chłopaków z gitarami i 10 dziewcząt śpiewało. Co tydzień w centrum Katowic. Pod Skarbkiem żeśmy grali, bo tam było takie filary, to nawet jak deszcz padał, to nam nie przeszkadzało. Takżeśmy tam co tydzień grali przez 5 lat. Później nas, jak straż miejska nastała, to nas już zezwolenia, które miałem, powiedzieli nieważne. Także no, dużo się działo teraz. Również jeździmy z pastorem dodatkowo, a dalej prowadzimy działalność wśród uzależnionych i bezdomnych. Także dziękuję Bogu, że to On nas tak przygotował i dał dobrego nauczyciela, naszego pastora. O wszystkich nas On wychował, Irenę i mnie, i Małgosię, moją żonę. Dziękuję. No chciałem krótko powiedzieć.
Jeszcze tak. Małgosia, uzupełnię.
Mój mąż, jak się rozgada, koniec. To całe świadectwo jest jego. Ja powiem za to krótko. Fakt, że ja nie szukałam Boga, nie miałam po prostu na to czasu. Ja miałam dom na głowie, pracę, w której pracowałam, dojeżdżałam do niej, wychowywałam dzieci i po prostu to wszystko umykało. Zresztą ja nie widziałam innego Boga, to znaczy innego kościoła jak Kościół katolicki, do którego też za często nie uczęszczałam. I tak jakoś my żyliśmy, ale ja żyłam u Bogu męża alkoholika i dla mnie to było straszne. Na pewno spotkałyście się, drogie siostry, jak to jest. Niekoniecznie doświadczyłyście tego w swoim życiu, ale widziałyście, jaki los jest żon alkoholika. Ja walczyłam na wszystkie sposoby z moim mężem, włącznie z takim brzydkim sposobem. Modliłam się do tego mojego Boga, jakiego znałam, aby go wziął, bo tak będzie najlepiej. Będziemy mieć spokój, dzieci będą miały spokój, no ale nic się nie działo. Modliłam się dalej i powiem wam, że pewnego dnia mój mąż przyszedł i mówi, że poznał ludzi, którzy mu mówili o Bogu. No ja to z taką rezerwą, bo jemu się wszystko, że tak powiem, tylko na pewien okres czasu, na krótki czas przydawało, a później to już było zapomnienie i wrócenie do starego życia. I jak on mi to zaczął mówić, to ja mówię, a daj spokój, bo to jest szkoda słuchać, to nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Ale mój mąż był wytrwały, faktycznie. Oprócz tego, że słyszał to, co tam było, bo ja z początku nie chodziłam na nabożeństwa, tak jak on zaczął właściwie uczęszczać, zaczął spotykać się z ludźmi, którzy mu tłumaczyli Pismo Święte. On mi to o tym troszeczkę opowiadał, ale ja byłam do tego nastawiona bardzo tak opornie, dlatego że raz, że mu nie wierzyłam, bo jego obietnice się nigdy nie spełniały, a drugie, że no cóż mnie to obchodziło, takie po prostu takie dosłowne czytanie Pisma Świętego, o którym nie miałam zielonego pojęcia, bo tego nie uczono. Ale ja zaczęłam patrzeć na niego, jak on się zachowuje. I powiem wam, że to jest świadectwo takie dla mnie od Boga. On był tym świadectwem. On po prostu zaczął się zmieniać. To nie był ten sam Janusz. Już nie mówiąc o tym, że przestał palić, że przestał pić, ale był, po prostu zaczął być mężem i zaczął być ojcem. I to po prostu, to we mnie przekonało, takie przekonanie wzbudziło, że Janusz rzeczywiście się zmienił. I mimo, że jego koledzy, właśnie ci koledzy od Kieliszka przychodzili do mnie do pracy i mówili, ach Małgosia, on tam miesiąc, dwa, trzy, pół roku, góra i wróci do nas, nie? Czyli tam do tego Kieliszka. Ja już wtedy dawałam takie świadectwo, że on nie wróci, bo on się zmienił i nie może tego zrobić. Mąż nie wrócił do tego, do starego życia. Rzeczywiście zyskaliśmy ojca, zyskaliśmy męża. Ja Na jego świadectwo nawróciłam się po 3 miesiącach od niego. Ja się nawróciłam w listopadzie, przyjęłam Pana Jezusa w listopadzie, w marcu się ochrzciłam. I powiem wam, że do dzisiejszego dnia jesteśmy razem, jesteśmy, służymy Bogu. Przedtem, kiedy byłam młodsza, może było więcej takiego życia, więcej takiego służenia, dlatego że mieliśmy więcej siły. Teraz już tych sił jest trochę mniej i może mniej usługujemy, ale dzięki pastorowi możemy służyć dalej. Nie wiemy, ile nas po prostu jeszcze będziemy mieli sił, ale chcemy tym, co mamy, naszymi siłami, naszymi głosami, służyć Bogu, a przewodnikiem jest w tym wszystkim nasz pastor. To tyle.
No i patrzcie, spełniło się nasze modlitwy. Moja, żeby zniknąć z tego świata i żony, i faktycznie umarłem jako stary Janusz, a nowy się narodził.
A teraz ja bym musiał świadectwo złożyć, ale by to trwało 2 godziny. To następnym razem, jak kiedyś, oczywiście nie będzie 2, tylko skrócę go tam. Musiałbym też opowiedzieć wam, jak myśmy rozpoczęli naszą pracę w 75 roku, a już właściwie w 73 zaczynaliśmy inkognito, na razie tak bez zezwolenia, a w 75 roku zostaliśmy zatwierdzeni, ale nasz zbór rodził się w bólach porodowych. Nie wiem, czy taki zbór istnieje w Polsce, który miał tyle trudności, ile ja się napłakałem, ile ja się naprosiłem Boga. Prosiłem też i nasze naczelne władze w Warszawie, brata Krakiewicza, ale to nie pomogło nic, nie pomogło nic, ale przyszedł później inny prezes kościoła, brat Sasewicz, i on nam pomógł, że zatwierdzili nas i tak dalej. No, ale to jest inna sprawa. Zaśpiewamy raczej pieśni. To lepiej o Panu Jezusie powiedzieć i o tym, że On niedługo przyjdzie. A nasze świadectwa już też nie są takie ważne. Zaśpiewamy pieśń, którzy oczekują Pana. Znacie chyba pieśń, tak?
Którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił, podnoszą się w górę jak orły. Oto anioły ustawają, biegnąc mnie spracują się. Naucz mnie oczekiwać Cię. Naucz, Panie, czekać mnie na kolanach każdego dnia, aż na moją modlitwę odpowiedź swą dasz. Naucz mnie szukać tego, co człowiek mi, tylko czekać w modlitwie na to, co dasz Ty. Którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił, podnoszą się w górę jak orły. Chodzą, a nie ustawają, biegnąc nie spracują się. Naucz mnie oczekiwać Cię.
Taką naszą ulubioną pieśń, bardzo starą, miałem tam, wyszukałem ją gdzieś w tych śpiewnikach. Moja ojczyzna jest w niebie tam. Stara pieśń, stare pieśni, prawda, które śpiewaliśmy kiedyś. Przypomnimy wam, może już też zapomnieliście o takiej pieśni, a może znacie.
Od refrenu zaczniemy, dobrze? W
niebie tam,
w niebie tam,
w niebie tam,
w niebie tam,
moja ojczyzna jest w niebie tam, w niebie tam,
w niebie tam. moja ojczyzna jest w niebie tam, gdzie brak smutku, cierpienia i ran. Tam, gdzie świętych niezliczonych cud, wielbi baranka święty Bogu. W niebie tam. Wiele wiernych jest w niebie już tam. Wśród nich będę też kiedyś ja sam. W ten czas my wszyscy złączymy się nową pieśnią, uwielbimy Cię. W niebie tam, moja ojczyzna jest w niebie tam. Moja ojczyzna jest w niebie tam. Błagam Cię, Jezu, o bliski mi. Przywiedź ich do ojczyzny tam przyjść, w kraj, gdzie wieczne królujesz i sam. Moja ojczyzna jest w niebie tam. Moja ojczyzna jest w niebie tam. Moja ojczyzna jest w niebie tam.
A Twoja ojczyzna jest też w niebie tam? Aleluja. Jak to dobrze wiedzieć, że mamy lepszą ojczyznę. Tą też kochamy, ale tu jesteśmy najwyżej tamtem 80 czy 90. A potem trzeba odejść, ale trzeba wiedzieć, do jakiej ojczyzny my idziemy, prawda? I Bóg nam przygotował wspaniałe pałace i chce zaprosić wszystkich ludzi. Jest taka nauka o predestynacji, która mówi, że Bóg wybiera jednych tak do nieba, a innych do piekła. To nieprawda, to jest kłamstwo. Tak nawet wielki nauczyciel Calvin uczył, ale to nie jest tak. Bóg mówi wszyscy, którzy pragną, albowiem tak Bóg miłuje cały świat, że każdy, kto w Niego wierzy, będzie zbawiony. Bóg nie przeznaczał jednych ludzi do piekła, jednych do nieba. On chce mieć ze wszystkimi swoją łączność i zaprasza nas. Teraz namiastkiem tego nieba jest Kościół Jezusa Chrystusa. I tu powinniśmy się już wyćwiczyć, żyć tak niebieskim życiem, żebyśmy mogli kiedyś już tam przypomnieć sobie to życie, które tu na ziemi było. Być może, że tu na ziemi z doświadczeniami, z trudnościami, tam już tak nie będzie, bo tam już nie będzie ani płaczu, tam nie będzie zgrzytania zębów, tam już nie będzie trudu mozołów, bo tam będzie sam Bóg i mój Pan Jezus Chrystus. Jak On to zrobi, że On nas wszystkich przytuli, jak nas jest tyle milionów? Ale to już Pan Jezus, każdy będziemy się pchali, prawda, na siły, zrobimy walkę o to, kto będzie pierwszy na piersiach Pana Jezusa. Pan Jezus nas wszystkich uspokoi. Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć o takim troszkę temacie, który może już, nie wiem jak u was, ale już trochę zapominamy, o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo krótko, bo już jest późno. Także chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, jak bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy byli odpowiedzialni za to, co Bóg nam zlecił. Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. I kto uwierzy ochrzci się, będzie zbawiony. To jest najprościejsza Ewangelia. Ja dzisiaj czasem słyszę wykłady takie, że gdyby apostoł Paweł słyszał te swoje słowa, które on zapisał, czy apostoł Piotr, to by się dziwił, jakie piękne wykłady mogą słyszeć. Niektórzy mówią z tej wyższej półki kazną, ale wiecie, najprościejszą zasadą jest, kiedy my prostą Ewangelię opowiadamy. Niektórzy mówią, ja może się nie nadaję do tego. Jesteś naczyniem Jezusa Chrystusa i możesz powiedzieć każdemu twoje świadectwo, zresztą tak jak tutaj słyszeliśmy te świadectwa. Trzeba to zrobić, bo jesteśmy do tego upoważnieni i Bóg żąda tego, aby Bóg mógłby to uczynić przez lepsze istoty duchowe, na przykład przez aniołów. Mógłby zwiastować Ewangelię i to by było przyjęte, prawda? A my głosić mamy, Bóg chce, żeby my, którzy kiedyś doznawaliśmy grzechy w życiu naszym, to chcemy właśnie teraz zwiastować Ewangelię. Ja na przykład, kiedy się na nowo narodziłem, jako dziecko 12-letnie, to pamiętam, prawda, to, że przyszedł taki brat Goethe, się nazywał, ewangelista z Rosji, a tam było prześladowanie i jego chcieli aresztować, ale on uciekł tu do Polski i on przetłumaczył też, nie przetłumaczył, ale przepisał w lepszy sposób Nowy Testament w polskim języku. Także z nim modliliśmy się. On przyszedł do szkółki niedzielnej, a w tej szkółce niedzielnej zaprosił nas, abyśmy przyjęli Pana Jezusa do serca. Oczywiście wszyscy poklękaliśmy na kolana nasze i on też z nami i oddawaliśmy serca. Ja pamiętam moją modlitwę, tak prosiłem Boga: Panie Boże, uczyń to, żebym był Twoim żołnierzem. I Pan Bóg to zrobił. I zawsze sobie troszkę wyrzuty robiłem, ale ja nie mam takiego nawrócenia gwałtownego, jak niektórzy bracia, którzy może w świecie kiedyś żyli, mieli ciężkie przeżycia różne i nawet blisko, że nie targnęli się na życie swoje. Ich nawrócenie jest prawdziwym nawróceniem, rewolucyjnym takim. A moje nawrócenie to jest takie ewolucyjne. Przyjąłem Pana Jezusa i pomaleńku, na tyle wiele to było możliwe, nauczyłem się z Boże Pana Jezusa naśladować, Jemu służyć. I do dnia dzisiejszego służę mojemu Panu tyle lat i On mi błogosławi. I dziękuję Mu za to. A ja dzisiaj chciałbym tylko króciuteńko jeszcze Wam powiedzieć o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Wiele wierzących ludzi nie przyjmuje albo nie tak bardzo się przejmuje przyjściem Pana Jezusa. Zapominamy się. Całymi tygodniami żyjemy i nie pamiętamy o tym, że czeka nas najważniejsza rzecz, spełnienie proroctw Starego Testamentu o przyjściu Pana Jezusa. Wiecie, w Biblii, jak jest coś napisane jeden raz, to jest bardzo ważne. Jeden raz, jak jest coś napisane. A wiecie, ile razy jest napisane o przyjściu Pana Jezusa? 300 razy. Całe w Biblii jest napisane o przyjściu Pana Jezusa 300 razy. Jeśli tak, to musi być bardzo ważne, prawda, bracie pastorzy? Bardzo ważna sprawa, żebyśmy na co dzień pamiętali, na co dzień, w każdej chwili byli przygotowani, bo jest powiedziane, żebyśmy czuwali, że kiedy Pan przyjdzie, żebyśmy byli gotowymi. Nie może nas Pan zastać takich zahuranych w tym świecie i może nie żyjących zupełnie z Nim, albo starających się o wiele rzeczy materialnych, z takimi, którymi przed Bogiem się legitymować nie będziemy, bo Bóg z materialnych rzeczy nas nie uwzględni. Ale tak jak tu w tej poprzednim wysłoczku, tak? Mówiłem kazanie, że jesteśmy naczyniami z gliny, piękne. Bóg stworzył piękne naczynie, ale to naczynie musi być napełnione dobrymi uczynkami. I my jesteśmy zobowiązani do dobrych uczynków. I są różne dary. Jest ponad 30 różnych darów w Nowym Testamencie, który każdy jest obdarzony w jakikolwiek sposób. Nasza siostra nas tak mile przyjmuje, może sobie nawet nie zdaje sprawy, że to jest dar. Dziękujemy Ci, siostro, za królewskie przyjęcie. Niech Ci Bóg błogosławi. I naszemu pastorowi dziękujemy, że nas zaprosił i teraz my możemy tutaj usługiwać. Dlatego też teraz bardzo przy takim wymownym powiedzmy przykładem dotyczącym przyjścia Pana Jezusa, to jest, nie będę tego czytał, bo już jest dużo czasu, Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 10 panien. Nie będziemy czytać tego. Znamy wszystko dokładnie, jak to jest, że było 5 mądrych i 5 głupich. Widzicie? Tak może być i w zborze, że może być 5 mądrych i 5 głupich panien. A jacy to będą te głupie panny? Które zapomniały się, które nie czekają na Pana Jezusa, ale są takie, które mają lampy, a w tych lampach mają olej. A olej zawsze oznacza Ducha Świętego, prawda? Musimy być pełni Ducha Świętego. A ktoś powie, no ja się nawróciłem, ale czy ja teraz jestem ochrzczony w Duchu Świętym? A jak przyjąłeś zbawienie? Poprosiłeś Pana i Bóg przebaczył Ci Twoje grzechy. Tak samo można uczynić z Duchem Świętym. Poproś Boga, Panie Boże, ja chcę być napełniony Duchem Świętym i chcę żyć teraz nowym życiem. Bóg Ci da, prosta sprawa. Także dzieci Boże muszą być napełnione Duchem Świętym, bo dopiero wtedy potrafią dobrze żyć. Mógłbym to przedstawić w obrazie. Ci ludzie, oni też będą zbawieni, ci, co przyjęli Pana Jezusa, bo kto się nawrócił, to będzie zbawiony. Na krzyżu tylko powiedział do Pana Jezusa, Panie, jak Ty przyjdziesz tam do tego królestwa, o którym nie mam pojęcia, a to przyjmij też i mnie, pamiętaj też o mnie. I Pan Jezus mu powiedział, jeszcze dziś będzie ze mną w raju. On nie przeżył może jakiś chrzest w Duchu Świętym. To, co najważniejsze, ale my będziemy rozliczani z naszych uczynków przed stolicą Pana Jezusa Chrystusa, tak zwana po grecku Bema. I tam nie będzie o to się rozchodziło, czy Ty będziesz odrzucony, czy Ty będziesz przyjęty. Tam będzie rozliczenie z naszych dobrych uczynków, któreśmy czynili. A jak Twoje naczynie będzie puste, Twój dzban będzie pusty, no to nie będziesz miał takich chwał. Ja pamiętam kiedyś z Wisły przyszedł taki mały kaznodzieja i opowiadał nam Ewangelię. Nawet go nie było widać poza kazalnicy. I on mówi, wiecie, zbawienie to mamy, Pan Jezus nas przyoblew w białe szaty i jesteśmy pięknie lśniące, zbawieni jesteśmy. Najważniejsza rzecz w życiu naszym. Oczywiście, że najważniejsza. Ale mówi, te białe szaty jeszcze muszą być orderami ozdobione, a te ordery to są dobre uczynki nasze. I Pan Jezus Chrystus będzie nam dawał w zależności od tego, jakie my dobre uczynki uczynimy, też wspanialsze miejsca. Ja wiem, że taki brat Prower czy brat apostoł Paweł, oni będą mieli wspaniałe uczynki i Bóg będzie ich błogosławił bardzo wysoko. Ale i ci, którzy nie będą, prawda, w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, trzecim rozdziale jest napisane, że jedni przynoszą złoto w swoim życiu, czyli bardzo dobre uczynki, prawda, inni srebro, inni diamenty. To są wszystko rzeczy, których ogień, jak doświadczy, to one nie zniszczą się. Ale są tacy, którzy siano, słomę i drzewo przynoszą. A jak ogień to doświadczy, to co zostanie z tego? Popiół. A jak myślicie, będą oni zbawieni? Tak, będą też zbawieni, ale nie będą mieli takich uczynków. Jak to będzie, to ja nie mam pojęcia. Nie byłem w sekretariacie u Pana, żeby się dowiedzieć, jak to będzie. Ale wiem, że Pan jest sprawiedliwy. On ma aniołów, archaniołów, ma różny ma 24 starców, których nie wiem nawet, co to jest, prawda, bo objawienie świętego Jana znów nie jest takie proste, żebyśmy wiedzieli. Zresztą tyle różnych jest teorii na ten temat, ale wiem tylko jedno, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie po swoją oblubienicę i na końcu może w zebraniu zaśpiewamy sobie tą pieśń o oblubienicy Pana Jezusa Chrystusa. A teraz chciałbym tylko zwrócić Waszą uwagę, bo nie mam już dużo czasu, że czas jest bardzo krótki. Dlatego dzisiaj przyjmijmy to napomnienie, czy to zachęcenie, abyśmy rzeczywiście żyli w gorliwości przed naszym Panem, z zapałem, nie bądźmy ospali. Wielu wierzących może nawet przychodzi do zebrania, posłucha kazania i wychodzi i znów tam zapomina się, żyje swoim życiem. Zechciejmy się obudzić ze snu, czuwajmy, bo niedługo Pan Jezus Chrystus przyjdzie. Wiecie, my żyjemy w okresie Kościoła. To jest pewien eon, wiek. Eon to jest wiek. Ten wiek się nazywa Kościołem. Albo wiek Świętego Ducha. Jeszcze Dzień Chrystusowy go nazywają, prawda? Albo też Kościołem, prawda? A takich eonów, takich wieków od początku, od Adama aż do dnia dzisiejszego i jeszcze później będzie wiek jeszcze inny, o którym też krótko wspomnę i wieczność będzie ostatnim tym wiekiem, który już nigdy nie przeminie. Te wszystkie inne wieki, eony, o których mówię, one przeminęły i każdy z nich skończył się sądem Bożym. I na przykład, to tylko króciutko, na ziemi był okres niewinności. To wtedy, kiedy żył Adam i Ewa. Niewinności, no bo oni, my nie wiemy, jak oni długo żyli w raju, jak długo oni tam przebywali z Bogiem, mieli cudowną społeczność, wiecie, i do tej społeczności, do tego raju chcemy znów wrócić kiedyś i Pan obiecał to nie tylko Łotrowi, ale wszystkim nam, prawda, że to będzie ten czas, gdzie będziemy odpoczywali. Czas niewinności. Adam i Ewa żyli w nim, ale wiemy później, co się stało. Stali się nieposłuszni. Dla jednego grzechu Bóg oddalił ich od siebie. Bóg jest absolutnie święty i nie może być nawet najmniejszy grzech, żeby on miał społeczność. Bogu się rozchodzi o to, żeby mieć społeczność z nami i z Adamem chciał mieć społeczność, ale ponieważ on splamił się grzechem, musiał go oddalić od siebie. I myślał potem Bóg, co tu zrobić, żeby później jednak jakoś pomóc temu człowiekowi, żeby on powrócił. I te wszystkie eony pokazują nam, jak ludzie daleko odeszli od Boga, a Bóg ciągle wykazuje swoją cierpliwość, woła, nawołuje ich, żeby wrócili z powrotem, jak syn marnotrawny, prawda, a żeby ich zbawić. Bóg tak mu zależy na tobie i na mnie i na nas wszystkich, abyśmy byli zbawionymi. I dobrze jest, wspaniale to jest, kiedy rzeczywiście możemy usiąść u nóg Pana Jezusa, gdzie nas dwóch albo trzech będzie zgromadzonych. Tam jest Pan Jezus pośrodku naszym. On dzisiaj też jest pośrodku naszym. I On rozwiązuje wszystkie nasze problemy życiowe. Pierwszy jest właśnie ten eon, czyli ten wiek niewinności. Drugi jest wiek sumienia. Wiek sumienia, a ten wiek pierwszy niewinności skończył się sądem, wygnaniem. Każdy z tych wieków kończył się sądem. I wiek niewinności skończył się, a później wiek sumienia. Wiek sumienia to kiedy Noe żył. Kiedy nawet Pan Bóg żałował tego troszkę, że tak zbuntowani byli ludzie w tym czasie, jeszcze gorszym może niż my. I Bóg uratował 8 dusz tylko i sądem skończył ten wiek, prawda, sumienia potopem. Każdy z tych eonów skończył się sądem, prawda. Później trzeci wiek, budowa wieży Babel była też znana nam. Nie muszę tego tutaj dużo klarować, ale Bóg również i tą, tego zarozumiałego człowieka, który chciał sięgnąć może nawet samego nieba. I Pan Bóg mówił, o nie, muszę pomieszać ich, prawda, oni... pomieszam im języki tak, że nie będą się rozumieli, nie będą mogli zbudować. I rozproszył ich i zabrał im to właśnie ten wspólny język i to był ten sąd, którego wypowiedział Bóg nad nimi. A potem był bardzo piękny okres też, eon patriarchów, którzy żyli. Abraham, Izak, Jakub, prawda? A i ty, wiele jeszcze następnych, prawda? Mężów Bożych, którzy żyli. Ale ten wiek patriarchów, o którym też bardzo dużo wiemy, nawet w szkółce niedzielnej ludzie, dzieci się o nim uczą, prawda? Też się wiemy, że Pan Bóg posłał do Egiptu 73 osoby, a stamtąd wróciło później do Egiptu, do Izraela, wróciło około 3 milionów ludzi. Duża armia ludzi prowadził Bóg przez pustynię, i doprowadził ich do ziemi obiecania, oni ją zdobyli. I również i ten czas patriarchów skończył się właśnie plagami egipskimi. Bóg musiał plagi użyć w stosunku do Faraona, żeby wypuścił naród. Już naród izraelski zaczął wątpić, mówić, Mojżesz i Aaron wyprowadzają nas na śmierć. Ale ta śmierć spotkała odwrotnie tych, którzy ich prześladowali. I oni skończył się ten okres patriarchów plagami egipskimi. A potem nastąpił zakon, eon zakonu, który przede wszystkim Mojżesz był tym głównym dowódcą tego. I Mojżesz właśnie otrzymał od Boga też ten zakon, który go wprowadził. I jest różnica wielka teraz między zakonem, a między okresem, którego my żyjemy, prawda? Bo oni żyli z przymusu. Tam był wszędzie nakaz. A człowiek nie lubi nakazy. Niechby były nawet najlepsze, ale człowiek jak coś mu się nakazuje siłą, to on się wtedy sprzeciwia, prawda? I zakon był właśnie takim okresem. Dobrym był. Kazania wszystkie są. My spełniamy też w Nowym Testamencie wszystkie przykazania, które są napisane w dekalogu. Ale tamten w liście do Koryntian napisane, że to jest w drugim liście do Koryntian, że to jest zakon śmierci. On nie przynosił spodziewanych rezultatów. Czemu? Bo zakon tylko ci mówił, jaki ty jesteś niedobry, jaki ty pójdziesz za to, będziesz musiał być ukarany i karał. Ale Bóg właśnie ten zakon zawiesił, wiecie kiedy? Kiedy Pan Jezus umarł na drzewie krzyża. On się skończył właśnie tym sądem, że i teraz Izrael jest już tyle lat bez Pana Jezusa Chrystusa, bez swojego Mesjasza, którego oni też oczekują, ale nie przyjęli go tego, który przyszedł. Do swojej własności przyszedł, ale go nie przyjęli. Ale przyjdzie czas, że oni przyjmą. I my teraz jako chrześcijanie bardzo chętnie chcemy pomóc narodowi izraelskiemu, żeby się nawrócił. Mamy ich do zazdrości doprowadzić, a żeby oni nawrócili się do Pana i modlimy się. My się modlimy bardzo mocno i ja bym was zachęcił też do tego, żebyście się modlili za Izraelem, żeby oni jak najszybciej się nawrócili. Brat Prover, którym grałem na skrzypeczkach, to rzeczywiście on kochał Pana Jezusa. On spełniał wszystkie jego nakazy, prawda? Także jak Żydzi się nawrócą, oni będą bardzo gorliwymi. Dzisiaj jest już w Izraelu na 6 milionów ludzi, obywateli izraelskich, jest około 45 tysięcy nawróconych Żydów, którzy kochają Pana Jezusa Chrystusa i tego nie było. To dopiero wtedy, kiedy Izrael zdobył z powrotem swoje miejsce w swoim kraju, którego Bóg obiecał Abrahamowi. Od tego czasu teraz Bóg powołuje pomaleńku nowy Izrael, którego zakon już nie polega na przymusie, ale na tym, co nasze serce, kiedy Pan Bóg nasze serce obrzeza, to wtedy rzeczywiście możemy służyć Panu. Ale ten zakon, jak powiedziałem, też się skończył. A teraz My żyjemy w okresie Kościoła. I ten Kościół już bardzo długo trwa. 2000 lat i Pana Jezusa nie ma. W liście Piotra jest napisane, że na śmierci mówią, no, a tam gdzie tam te wasze przyjście? Tak. Może i wielu wierzących ludzi też mówi, jakoś ten Pan Jezus nie przychodzi. Ale Bóg chciałby, żeby jak najwięcej ludzi poznało Go. To jest znów dowód tego, że nie predestynacja, ale Bóg wyczekuje, żeby ty, twoi rodzice, czy dzieci twoje, czy mąż twój, czy żona twoja, czy twoi bliscy krewni nawrócili się. I to jest praca bardzo trudna. I w tym Kościele mamy właśnie tą pracę, którą musimy wykonać. Bóg nie powołuje aniołów do tego celu, do tej pracy, ale ciebie i mnie. I dlatego i ten Kościół właśnie zakończy się, przyjdzie jego czas końca i skończy się on wielkim uciskiem. Nasz brat każde rano nam czyta z Objawienia Świętego Jana, Księga Objawienia Świętego Jana, właśnie tą księgą, Księga Daniela, Księga Zachariasza, którzy mówią nam o tym, jak się skończy ten cały czas, ten eon Kościoła, prawda? Że Bóg właśnie wielkim uciskiem. To będzie tak wielki ucisk, jakiego sobie wyobrazić nie możemy. My już doświadczamy niekiedy tu i tam jakieś tsunami, prawda, które przed 5 laty tylu ludzi zginęło. Albo teraz widzimy, co się dzieje z tymi dżihadystami. To są wielkie już doświadczenia. Niektórzy mówią, że to już początek tych wszystkich ucisków. Ale to będzie taki ucisk, że będą ludzie życzyli sobie śmierci, żeby góry i pagórki na nich padały, ale to się nie stanie. To się nie stanie, bo Bóg właśnie chciałby, żeby nie przez jakieś kary myśmy Go poznali, ale Pan Jezus nas woła. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. I dlatego chciałbym powiedzieć, że istnieje po tym podskończonym my, Kościół będzie zabrany do Pana Jezusa Chrystusa po wielkim ucisku i będzie później jeszcze jeden okres, o którym my prawie, że wcale nic nie mówimy. Ale ja doczytałem się w Słowie Bożym i wiem, czytałem też i literaturę na ten temat, że jest jeszcze jeden okres nazwany 1000-letnie panowanie Pana Jezusa na ziemi. Pamiętacie, modliliśmy się Ojcze Nasz. I tam jest jedna część, przyjdź Królestwo Twoje. Dzisiaj to Królestwo, ono jest ukryte w nas i wśród nas, ale ono będzie objawione. Objawione będzie geograficznie i to będzie taki okres, gdzie będziemy żyli, będą ludzie żyli 1000 lat, tak jak na początku jeszcze, kiedy za okresu niewinności ludzie żyli, prawda? Tak, to będzie taki okres, że nawet i zwierzęta odpoczną, nie będą jedne drugich pożerały, ale będą się trawą żywiły, prawda? A my razem z Chrystusem będziemy panować, usiądziemy na tronie Dawida. To nie Dawid, ale Pan Jezus Chrystus usiądzie na tronie Dawida i będzie królował 1000 lat. Nie wiem, jakie wy macie o tym pojęcie, ale może warto, ja nie chcę stawiać kropki nad i, że tak musi być, bo wszystko to, co jest w przyszłości, to, co nas czeka od chwili pochwycenia, to my nie możemy kropkę nad i postawić, że tak musi być i nie inaczej. Ale spróbujmy pamiętać o tym, że będzie taki okres. Mnie się wydaje, że on będzie przede wszystkim okresem dla narodu też i izraelskiego i dla narodów też, bo te narody wszystkie, które teraz uciskają Izrael, też się nawrócą. Dla nich też jest obietnica. Czytajcie Księgę Izajasza, proroka. Nie wszyscy lubią czytać, bo tak się im wydaje, że to jest dosyć trudna księga, ale tam jest obietnica nie tylko dla Izraela, jak się nawróci, że ich przywróci z powrotem do swojego kraju, jak to ma miejsce teraz w tym wieku, prawda? Ale też i narody też odpoczną i będą żyć w znajomości. A potem będzie ostatni eon, to będzie eon wieczności. To będzie już wspaniale. Tam już nie będzie słońca, tam już nie będzie różnych innych spraw, bo Bóg będzie przyświecał nam i będziemy razem z Nim. I nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to będzie. Apostoł Paweł był zachwycony aż do trzeciego nieba. I on nie powiedział nam ani słowa, jak to tam wygląda. Bo trudno jest powiedzieć te rzeczy, które będą wielkie, nie do pojęcia dzisiaj dla nas, jakie one będą zachwycające, piękne, wspaniałe. Apostoł Jan, pisząc objawienie świętego Jana, no użył takich rzeczy, które są najdroższe tu na ziemi. Złoto, srebro, diamenty, perły i tak dalej. Ale to tak nie będzie, to będzie jeszcze inaczej, prawda? Ale w każdym razie wiemy już coś, nieco, że tam śmierci nie będzie, że tam bólów nie będzie, nie będzie rozterek, nie będzie więzienia, nie będzie milicji, nie będzie urzędów, prawda? Razem z naszym Panem będziemy żyli wspaniale, tak jak aniołowie. I dlatego wszystkie te one są opisane w Słowie Bożym, a dla mnie jestem jedynym fanatykiem, że to, co w Słowie Bożym napisane jest, to dla mnie to jest ważne. Jeżeli by ta nauka nie była przyjęta, to musielibyśmy wyrwać te kartki tam, gdzie opisane jest o tysiącletnim panowaniu, czy o wieczności. Ale dzisiaj Bóg zachęca nas, abyśmy żyli w gorliwym, w namaszczonym życiu, życiu nabożnym. Świętymi bądźcie, jako ja święty jestem. I dlatego dzisiaj zechciejmy naszemu Bogu oddać chwałę, chciejmy Mu wielbić Go i pójść do naszych domów i pomyśleć o tym. Muszę jednak codziennie myśleć o przyjściu Pana Jezusa, bo On przyjdzie niedługo, a zawsze, kiedy się w naszym życiu coś nie powodzi, jeśli coś uczynimy nie tak, co się Bogu nie podoba, mamy możliwości zawsze wyprać nasze białe szaty. One muszą być zawsze białe. Nie mogą być splamione, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie. I trzeba zrobić w ten sposób, żebym ja wieczór, kiedy się kładę do snu, to proszę Pana Jezusa, Panie Jezu, swoją świętą krwią, przebacz mi, jeśli się pogniewam na moją żonę, jeśli obraziłem mojego brata, jeżeli coś uczyniłem niezgodnie z Twoim słowem. Zawsze, jeżeli będziemy żałować tego i prosić Pana, to On to uczyni. A nas spotyka prawie, że codziennie jakieś pokusy. Zawsze szatan, taki spryciarz, on nie daruje. On tak bardzo krąży wokół wierzących ludzi, jak lew ryczący i zawsze w nas czymś w jakąś pułapkę wprowadza. Ale my mamy prawo zawsze powstać. Nawet jak już leżymy, możemy powstać. Bóg właśnie nas tak powołuje, jak synów marnotrawnych, prawda? Zawsze chce nas oczyścić i mieć świętymi. I takimi się kiedyś będziemy legitymowali przed obliczem Bożym. Będziemy czekać na Pana? Amen. 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 Bracie, jeszcze zaśpiewamy o oblubienicy.